Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet.
Poranek w Radiu Wnet trwa. Na zegarze godzina 8:39, a my już mamy kolejnego gościa. Jest z nami pan Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta, Gazeta Polska, także kanał na YouTubie Kożuszek zza szafy. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wygrał sobotnie republikańskie prawybory w Karolinie Południowej. To, co jest ważne, pokonał swoją konkurentkę Nikki Haley w jej rodzinnym stanie i to pokonał, zaraz pan powie o tym, jak te wyniki się rozkładały, całkiem znacząco. O czym to świadczy?
Znaczy, to zależy, jak na to spojrzeć, bo to jest trochę tak. Trump oczywiście zdecydowanie wygrał. On zdecydowanie od dawna prowadzi we wszystkich sondażach. Nikki Haley być może trochę liczyła, że uda jej się pokonać Donalda Trumpa w południowej Karolinie, ale nic na to nie wskazywało, mówiąc szczerze. Więc moim zdaniem obecność pani Nikki Haley w tych prawyborach ciągle, pomimo tego, że Trump de facto jest już ich zwycięzcą, ma służyć temu, żeby pokazać Donaldowi Trumpowi, że jest część wyborców partii republikańskiej, którzy bardzo by chcieli, żeby Donald Trump nie był kandydatem. O tak można powiedzieć, tak? I chcąc zachęcić tych ludzi do tego, żeby zagłosowali na niego już w wyborach, kiedy rywalem nie będzie inny republikanin, tylko Joe Biden, Donald Trump powinien w ich stronę wykonać jakiś ruch taki pojednawczy. A no mówimy, Nikki Haley jest reprezentantką tego establishmentu bardziej republikańskiego. Oczywiście to się bardzo zmienia, bo w tej chwili właściwie Donald Trump jest establishmentem republikańskim i to on na przykład decyduje o tym, co robią republikanie w Izbie Reprezentantów. Natomiast w tym sensie jest Nikki Haley establishmentem, że no to jest bardziej ten establishment taki starszy, w takim sensie no przedtrumpowy, który jest na przykład zwolennikiem wspierania Ukrainy w wojnie z Rosją, który jest zwolennikiem przestrzegania zobowiązań NATO. Tak? Ja nie mówię, że Trump jest zdecydowanym przeciwnikiem tych rzeczy, ale no zdarza mu się kwestionować na przykład zobowiązania wobec NATO. Tak? Czyli ten stary establishment chce mu powiedzieć, musisz, tak jak to było w 2016 roku, wziąć nas na pokład, jeżeli chcesz wygrać z Joe Bidenem. A kluczowa rozgrywka moim zdaniem to nie jest tak naprawdę wyścig o nominację prezydencką w partii republikańskiej. To jest wyścig o nominację, kto będzie kandydatem na wiceprezydenta razem z Donaldem Trumpem.
Wspomniał pan o tym, o tej części, można powiedzieć, niezagospodarowanego establishmentu i być może potencjalnych wyborców Donalda Trumpa, no ale jednak tak dobry wynik też czemuś zawdzięcza. Dlaczego ludzie zdecydowali się oddać w rodzinnym stanie Nikki Haley głos na Donalda Trumpa?
No, wydaje się, że to jest po prostu fenomen Donalda Trumpa, który był bardzo długo lekceważony przez tak naprawdę.
I drodzy państwo, mam nadzieję, że się nam ustabilizuje połączenie. Panie redaktorze, urwało pana na słowie, wydaje się, że jest to fenomen Donalda Trumpa, czyli na samym początku wypowiedzi.
A teraz mnie słychać, mam
teraz
nadzieję.
Słychać już, tak.
No więc tak, no establishment republikański, tak zwane donorzy, jak mówią Amerykanie, czyli darczyńcy, ale ci, którzy mają naprawdę duże pieniądze, żeby postawić na jakiegoś kandydata, długo stawiali na Rona DeSantisa, potem przerzucili się na Nikki Haley, ale po raz kolejny w tym przypadku okazało się, że to Donald Trump jest tym, który ma klucz do wyobraźni wyborcy republikańskiego. Tak, to oczywiście związane jest między innymi z tym, że w takim momencie największej słabości Donalda Trumpa, który nawet nie był po wyborach przegranych w 2020 roku, tylko po gorszym dużo wyniku w wyborach w 2022 roku śródterminowych, gdzie wielu kandydatów kojarzonych z Donaldem Trumpem przegrało wyścigi, które republikanie tak naprawdę powinni wygrać i wielu za to obwiniało Trumpa, to wtedy takie pomocną dłoń rzucili mu demokraci. Demokraci i wybrani, ale to też są demokraci zarejestrowani często, prokuratorzy, sędziowie, którzy wytoczyli Donaldowi Trumpowi te wszystkie sprawy sądowe w różnym charakterze, w różnym zakresie zarzutów. Natomiast istota była taka, że oni wytoczyli je po to, że Trump jest takim wielkim zagrożeniem, że należy go powstrzymać. No i jak wyborcy Trumpa się o tym dowiedzieli, znaczy czy spojrzeli na to, no to jakby powróciła ta narracja, która zawsze go bardzo wzmacniała, to znaczy, że oni mnie prześladują, dlatego że oni chcą prześladować was. Ja jestem pierwszy, wy będziecie następni. Ja jestem jakby tą symboliczną ofiarą tego systemu, który nigdy się nie zgodzi na to, żeby oddać władzę i tak dalej, i tak dalej. Jakby część tej jakby narracja jest dlatego też magiczna i dlatego ludzi tak porywa, nie tylko ze względu na charyzmę Donalda Trumpa, która jest niewątpliwa, ale też ze względu na to, że no jest w niej część prawdy.
Jest w niej część prawdy. Ta charyzma, no nie da się ukryć, zderza się też z wielkim murem, jakim jest Joe Biden, a być może wiek obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Czy zgodzi się pan z takim stwierdzeniem części analityków, mediów, że Joe Biden może przegrać przyszłe wybory właśnie ze względu na metrykę?
No, to nie jest nawet już kwestia analizy, to jest kwestia obserwowania sondaży. Ja uważam, że w tej chwili Donald Trump jest faworytem w starciu z Joe Bidenem bukmacherów. Natomiast tam jest kilka rzeczy, które moim zdaniem są ukrytą słabością także Donalda Trumpa. Jeżeli chodzi o wiek Joe Bidena, no to właściwie sprawa jest jasna. No, tam 70% demokratów uważa, że to jest człowiek, który nie ma zdolności kognitywnych do tego, żeby być prezydentem na drugą kadencję. Więc to nie jest tak, że to jest jakaś no, ten człowiek jest po prostu już u schyłku swoich zdolności, u schyłku swojego życia. To jest smutna prawda. Zresztą ja zawsze trochę tak żartuję, jak no, Donald Trump już ma 77, tak Biden jest po 80 i zawsze jak ktoś mówi ten takie ulubione hasło, że do przyszłość należy do młodzieży na świecie i to młodzież będzie decydowała o tym, jak będą wyglądały, będzie wyglądała nasza rzeczywistość, no to wydaje mi się, że jednak nie. To znaczy, że tam obydwaj czekali bardzo długo. No, Joe Biden najpierw był wiceprezydentem, wcześniej był senatorem, ale w końcu chciał się doczekać prezydentury, a z kolei Donald Trump też po przegranych wyborach w 2020 roku, których oczywiście on nie uważa za przegrane, przynajmniej oficjalnie, też no, zwykle był taki obyczaj, że jak kandydat partii przegrywa wybory, to potem już nie dostaje drugiej szansy. A Donald Trump pomimo wieku i pomimo tej przegranej chciał tej drugiej szansy i no to tutaj należy mu przyznać rację, że był w stanie sobie ją wywalczyć, to znaczy przekonać wyborców, żeby jeszcze raz na niego w prawyborach zagłosowali.
Tak, ale ta konkluzja, że jednak o fotel prezydencki, no nadal można powiedzieć hegemona światowego, chociaż tutaj często gdzieś pojawiają się też Chiny na horyzoncie, walczą faktycznie no panowie już w wieku podeszłym, też może trochę świadczyć o pewnej kondycji Zachodu, ale no tak, za Donaldem Trumpem na pewno stoi jeszcze ogromna charyzma, no i potrafi pociągnąć za sobą ludzi. Ta prawda też najwidoczniej jakoś się tam broni. Natomiast sporo osób zastanawia się, czy w ogóle Donald Trump w tych wyborach wystartuje. O tym też mówił ostatnio w kontekście śmierci Aleksieja Nawalnego, którą porównał swoją osobę do Aleksieja Nawalnego, mówiąc, że on też zderza się z całą taką machiną, jest represjonowany, nawiązując do tych licznych spraw karnych, licznych spraw sądowych. No i czy Donald Trump faktycznie wystartuje w tych wyborach?
Ja myślę, że tak. Znaczy, sprawa Nawalnego jest ciekawa, bo on został potępiony za to. Moim zdaniem słusznie, no bo porównanie jest dosyć kuriozalne mimo wszystko. Oczywiście system prawny Donalda Trumpa ściga i ściga go w wielu sytuacjach za rzeczy, które być może, tak jak ta sytuacja z finansami jego z Nowego Jorku, no to jest taka sytuacja, w której Trump został oskarżony, już skazany de facto, tak? Czy w pewnym sensie odnaleziono jego winę, tak? No bo to jest liable w procesie cywilnym de facto, za to, że zawyżył wartość jakichś swoich nieruchomości, biorąc kredyt. Natomiast sytuacja jest taka, że on spłacił ten kredyt, nikt nie został poszkodowany i nawet prawnicy nie przychylni Trumpowi mówią, że w normalnej sytuacji takich spraw się nie wytacza. Natomiast Trumpowi taką sprawę wytoczono, zresztą zrobił to sędzia, znaczy i prokurator, i sędzia związani z Partią Demokratyczną. I dodatkowo zasądzono mu 370 już w tej chwili odszkodowania, które musi zapłacić, a biznesy Trumpa nie mają się tak świetnie, mówiąc szczerze, w tej chwili, żeby on miał takie pieniądze w gotówce. Więc o ile nie ma zagrożenia, że on zostanie zdyskwalifikowany prawnie od startu w wyborach, czyli innymi słowy, bo pamiętajmy, że nawet z więzienia można prowadzić kampanię prezydencką w Stanach Zjednoczonych, konstytucja tego nie zabrania. Jest oczywiście, są te próby zdyskwalifikowania Trumpa ze względu na pewien zapis 14 poprawki, który mówi o tym, że ten, kto wspiera lub pomaga w insurekcji i rzekomo taką insurekcją miałaby być zamieszki 6 stycznia, ten nie może sprawować funkcji takich jak na przykład funkcja prezydencka. Natomiast ja uważam, że ten Sąd Najwyższy tę całą racjonalizację wyrzuci do kosza niedługo i tyle z niej pozostanie. Więc Trump będzie kandydatem, tym bardziej, że to jest trochę tak, że to nie jest tak, że Trump pomimo tych wszystkich swoich kłopotów prawnych startuje, tylko one są dla niego moim zdaniem dodatkową motywacją do tego, żeby startować. No bo jest zawsze jeszcze jedna rzecz, że nawet jak już zostanie skazany, no to on już wielokrotnie o tym sam mówił, to jak zostanie prezydentem, to będzie mógł sam siebie ułaskawić. No więc te dwie rzeczy są ze sobą blisko powiązane, ale jakby jeżeli ktoś wierzy, że Trumpa można jeszcze za pomocą prawa powstrzymać, to już moim zdaniem, zresztą są takie analizy, które bardzo poważnie o tym mówią, że te wszystkie sprawy zostały Trumpowi wytoczone także po to, bo było przekonanie, że Trump ze wszystkich konkurentów republikańskich ewentualnych jest najlepszym kandydatem dla Joe Bidena, bo tego kandydata on już raz pokonał i dlatego Trumpa po prostu... I zresztą no, umówmy się, jak obserwujemy teraz narrację na temat wojny na Ukrainie, to już nikt nie rozmawia o błędach, opóźnieniach, opieszałości administracji Donalda Trumpa, tylko wszyscy mówią o tym, jakim, przepraszam, Joe Bidena, tylko wszyscy mówią o tym, jakim wielkim zagrożeniem jest Donald Trump. Nawet dziennikarz Polskiego Radia w Waszyngtonie pytał Radka Sikorskiego, że właściwie on nie powinien przekonywać Joe Bidena, tylko powinien przekonywać Donalda Trumpa w tej sprawie, co jest takie dosyć dziwne, mówiąc szczerze, dla mnie pytaniem.
A może to jest jednak tak, że Donald Trump wykorzystuje to całe zamieszanie wokół swojej osoby jako swój atut i kartę polityczną. Robił to wielokrotnie. Pamiętamy słynne zdjęcia, na przykład to zdjęcie więzienne. Później sprzedawał kubki, sprzedawał jakieś symbole z tym zdjęciem, zarobił sporo pieniędzy. Teraz wykorzystuje, no jednak większość Amerykanów ma inną refleksję na temat pomocy Ukrainie. Część z nich pewnie nawet nie wie, gdzie Ukraina leży. To jest zupełnie inne myślenie niż nasza narracja Polska, więc być może w ten sposób Donald Trump takimi ostrymi wypowiedziami czy tym, żeby nie jechać na gapę, jeżeli chodzi o płatności na Pakt Północnoatlantycki, no myślę, że dociera to do głowy i do serca przeciętnego mieszkańca Ameryki bardziej niż do nas.
No tak, znaczy, to też nie jest tak, że większość Amerykanów jest przeciwnikami wspierania Ukrainy. Republikanie po raz pierwszy od 1974 roku, wyborcy republikanów, znaleźli się pod kreską, zawsze im się zadaje takie pytanie, już nawet nie o Ukrainę, ale czy chcesz, żeby Stany Zjednoczone odgrywały ważną rolę na świecie, czy chcesz, żebyśmy po prostu się w te sprawy nie mieszali. I republikanie tradycyjnie wyprzedzali o kilka lub kilkanaście nawet punktów procentowych demokratów w tych badaniach. A po raz pierwszy w roku 2023 większość z nich powiedziała, wolimy, żebyśmy się nie mieszali. Natomiast warto pamiętać, że jeszcze w 2018 roku, w połowie kadencji Donalda Trumpa, 70% republikanów uważało, że tak, Stany Zjednoczone powinny odgrywać ważną rolę. Czyli ten taki izolacjonizm wbrew temu, co myślą jego tacy wierni zwolennicy, jak na przykład Tucker Carlson. Izolacjonizm republikański w dużej mierze może wynikać z krytycznego stosunku do samej administracji Joe Bidena, a nie z takiego generalnego oglądu świata. Natomiast wracając do Trumpa, no tak, oczywiście, że on to wykorzystuje. Ostatnio nawet zaczął sprzedawać trampki specjalne Donalda Trumpa, takie pozłacane. Zresztą powiedziałem, że to jest idealny produkt na polski rynek, no bo po angielsku to się nazywa Trump Official Sneaker. Po polsku to by się nazywało Trumpa oficjalny Trumpek, więc można by zatrudnić nawet Andrzeja Rosiewicza do tego, żeby reklamował jakoś swoją słynną piosenką. Natomiast to też pokazuje zresztą, te wszystkie moim zdaniem inicjatywy, były karty z Donaldem Trumpem w stylu takich superbohaterów komiksowych, no pokazują, że w kontekście biznesowym, zresztą wiele osób na to wskazywało, to tam nie dzieje się najlepiej. Chociaż to też laikowi to ciężko jest na to spojrzeć, bo my nie rozumiemy też świata, w którym ktoś zadłużony na czasem setki milionów dolarów i posiadający ileś tam długów, prawda, może jednocześnie być rekinem biznesu, a trochę tak biznes duży działa, prawda, że się bierze, ma się nieruchomości, pod te nieruchomości bierze się kredyty, z tego się robi inwestycje i zawsze właściwie człowiek jest na skraju bankructwa, a jednocześnie jest wielkim biznesmenem, więc to nie dotyczy tylko Trumpa. Natomiast tak, on to wykorzystuje i na pewno przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, on wykorzystuje fakt, że jest ofiarą tego systemu, czego trudno mu już w tej chwili odmawiać, bo te sprawy naprawdę są, większość z tych spraw nie zostałaby wytoczona, prokuratorzy nie mieliby na nie czasu, gdyby nie chodziło o Donalda Trumpa.
To na zakończenie spójrzmy na relacje polsko-amerykańskie. No z jednej strony mamy premiera Donalda Tuska i znamy te wypowiedzi z przeszłości i też to, jak te relacje układały się, o ile można w ogóle mówić o relacjach z Donaldem Trumpem. Z drugiej strony mamy szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego, już pan wspomniał o nim podczas dzisiejszej rozmowy. Męża, no też bardzo wpływowe jednak postaci w Stanach Zjednoczonych, kobieta, która bardzo często krytykuje Donalda Trumpa. No i to zaproszenie wystosowane ostatnio przez Joe Bidena, też rzadkość w dyplomacji, wspólne zaproszenie premiera i prezydenta do Białego Domu. Jakie tutaj refleksje?
No to jest złożony, bardzo pani redaktor problem zarysowała. Refleksje są takie. Ja uważam, że powinna Polska wyzbyć się tego, że w wyborach w Stanach Zjednoczonych startuje przedstawiciel Platformy Obywatelskiej i przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości. To są dwóch kandydatów na prezydenta. Jedni są bliżsi prawicy, drudzy lewicy, ale ostatecznie to będą prezydenci Stanów Zjednoczonych. Tak? I do Donalda Tuska, po tym jego słynnym tweetie jeden Donald wystarczy, to pretensje, przecież on był wtedy szefem Rady Europejskiej, to pretensje nie powinny mieć Polacy tylko, ale powinni mieć pretensje też wszyscy w Europie, którzy potem przecież te elity europejskie były w szoku, dlaczego Trump nas tak atakuje, prawda? Potem pamiętamy te słynne nagranie z delegacją niemiecką, która się śmieje, jak Trump im wypomina w ONZ-cie, że płaciliście Niemcom, płaciliście Rosji za gaz tyle miliardów, a teraz jeszcze chcecie, żebym ja was bronił, prawda? No ale taka jest ta niestety logika. Ja bym powiedział, że tutaj prawica też powinna, dopóki Trump nie jest prezydentem, to powinna być ostrożna, bym powiedział, w stawianiu na niego, bo umówmy się, jeżeli komuś się wydaje, że my możemy coś wygrać, jakieś olbrzymie dla siebie koncesje od któregokolwiek kandydata, bo dostarczymy głos Polonii, no głos Polonii jest bardzo zróżnicowany. Zresztą widzieliśmy to też po wynikach ostatnich wyborów, które były bardzo podobne w istocie do wyborów w Polsce. To znaczy, że PiS wygrał, ale nie na tyle, żeby móc stworzyć koalicję w Polonii. Więc jakby oczywiście można na przykład próbować przekonywać Joe Bidena, bo on będzie na przykład bardzo potrzebował głosów Polonii w Michigan. To jest jeden z stanów, w którym on może mieć naprawdę dużą słabość. Być może w Pensylwanii. Podobnie Trump będzie potrzebował tych głosów. Natomiast no, powinniśmy mieć do tego bardzo taki handlowy stosunek. Nie ideologiczny, tylko handlowy. Tak jak mówię, no, nie skończyć z takim przekonaniem, że PiS i Platforma Obywatelska walczą o prezydenturę w Stanach Zjednoczonych. Bo nawet jak jedna z tych partii wygra, to potem może się okazać, że jednak nie wygrała, prawda? To znaczy, że jednak nie ma tyle do powiedzenia, ile myślała, że będzie.
No właśnie, a nie da się ukryć już może tak na zakończenie, że część naszego establishmentu zarówno ze strony Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy Obywatelskiej, no podchodzi do polityki, jakby tutaj na przykład kwestia dobrych relacji. Często na prawicy słyszymy, że jak wróci Trump, to znowu będzie super i te relacje polsko-amerykańskie będą ekstra, przeznaczamy tyle procent PKB, że niekoniecznie jest to w polityce walutą. Nie wiem, czy też pan taką refleksję...
No tu tak samo ja zadałem pytanie. Radosław Sikorski powiedział w tym wywiadzie z Markiem Wałkuskim, że to jest teraz test dla tego, czy relacje dobre naszych nacjonalistów z Trumpem są coś warte. Tylko skoro on zadaje takie pytanie, no to ja zadam pytanie, a ile są warte taka nowa popularność odnaleziona, która właściwie powinna nas cieszyć, Radosława Sikorskiego, że podobają się wszystkim jego wypowiedzi w ONZ-cie. No bo pamiętajmy na przykład 300 miliardów zamrożonych środków rosyjskich. Prezydent Biden mógłby odblokować w takim sensie, że przekazać je Ukrainie bez zgody Kongresu. I jeżeli ktoś chce, a to jest pomysł, którego zwolennikiem i orędownikiem wręcz był Radosław Sikorski. No więc jak ktoś chce testować dobre relacje i popularność czyjąś, to ja bym chciał przetestować może moc sprawczą tych relacji w wypadku ministra polskiego spraw zagranicznych, a nie tylko tych, którzy są w Polsce i w Ameryce w opozycji, czyli Donalda Trumpa i Prawa i Sprawiedliwości.
Powiedział Maciej Kożuszek, dziennikarz, publicysta, Gazeta Polska, także kanał na YouTubie Kożuszek za szafy. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.